Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Szanowni Państwo, mam chyba taki dzień, że i przypadek sprawił, iż w tym samym portalu w Polityce znajduję drugi raz tego samego dnia bardzo interesujący artykuł, bardzo mądry artykuł. Znaczy artykuł, to jest wywiad. Wywiad z panem Liberą, Antonim Liberą. Przy którym bardzo nie łapię, kto to taki. Nie mam, nie wiem, i tutaj nie jest napisane, kim ten pan jest, a nie mam czasu sprawdzać. Jak kim by nie był, jest na pewno bardzo inteligentnym człowiekiem. Bardzo inteligentnym człowiekiem. I tytuł tego wywiadu, czy wzięty z tytułu tego artykułu, tego wywiadu Libera, dwukropek, Polska znów zawadza możnym tego świata, znowu jest niewygodna i znowu silne centra chciałbym ją sobie podporządkować. Mili Państwo, dlaczego ja w tym portalu to produkuję? Dlatego, że mamy dokładnie taką samą sytuację, jeśli chodzi o Chiny. Oczywiście Polska i Chiny są na innym etapie rozwoju. To znaczy Chiny już nas przeskoczyły o kilka długości i pewnie my będziemy w dalszym ciągu się może nie tyle cofać, co wolniutko iść do przodu, jeśli nie cofać jednak, mimo wszystko, jeśli nie będzie stagnacji, a Chiny bardzo szybko pójdą do przodu. Czyli tak jak szły, tak jeszcze pójdą, tylko mądrzej. Jestem tego pewien. Wyciągnął wnioski z tego, co się stało w ciągu ostatnich 3 miesięcy. I co się dzieje? Co się dzieje wokół nich teraz? Ten pan Libera, Antoni Libera, mówi o rzeczach w pewnym sensie uniwersalnych, szczególnie w naszym współczesnym świecie, o tym, że światowi gracze bezceremonialnie podporządkowują sobie mniejszych graczy i to niestety przybiera, w mojej opinii, to przybiera straszliwie na sile. To znaczy, ja uważam, że w tej chwili jest tak i będzie tak, ale ten proces podporządkowywania sobie tak przyspieszył, szczególnie w przypadku Polski, że o ile jeszcze przez kilka miesięcy temu byliśmy po prostu lakajem, to niedługo to będzie tak, jak w Księstwie Moskiewskim, albo jeszcze wcześniej, kiedy Tatarzy wsiadali na konia po plecach bojarów. Więc tymi współczesnymi bojarami jesteśmy my już, a w każdym razie za chwilę będziemy, a tymi, którzy w naszym przypadku będą pełnili rolę Tatarów, będą Żydzi. A Żydostwo międzynarodowe, elity międzynarodowe, coś takiego. Pan Antoni Libera mówi o, nie nazywa, nie, nie mówi tego, nie używa słowa Żyd, oczywiście w żadnym przypadku. Mówi o czołowych graczach takich jak Rosja, Niemcy, Bruksela, Francja. W żadnym przypadku nawet nie zahacza o Izrael, nie zahacza o Żydów. Czyli po prostu jest to czysta poprawność polityczna, no ale z tym jakby się należy pogodzić. Przepraszam. Ja, jako że ten artykuł jest długi, a bardzo ważny, bardzo ważny. Sam portal staje się portalem partii politycznej, w tym przypadku PiS-u, ale niektórzy jego czy rozmówcy, czy twórcy, autorzy mają taki zasób inteligencji, taki zasób wiedzy, taki zasób wiadomości, że naprawdę warto ich posłuchać. I dlatego zapraszam Państwa na, myślę, że 2 odcinki tego artykułu. Cytuję. Według mnie Polska zawadza możnym tego świata, znowu jest niewygodna, znowu silne centra chciałby ją sobie podporządkować, mówię w rozmowie z Jakubem Maciejskim. Ale jeszcze, aha, przepraszam najmocniej, ale nie skończyłem jakby wątku chińskiego. Otóż to, że nas łatwo jest sobie podporządkować, to jest jakby oczywista oczywistość. Już jesteśmy podporządkowani, będziemy coraz bardziej podporządkowani. Czyli nie tylko tym czterem wskazanym przed chwilą państwom przed tego pana, ale przede wszystkim w moim opinii głównie światowemu żydostwu. Natomiast Chiny, jeśli państwo myślicie, że nikt nie chciałby ich sobie podporządkować, no to w takim razie to o co jest ta wojna? To o co jest ta wojna między, no, wojna, którą wytoczyły Stany Zjednoczone i białe małpy Chinom. O co innego jest ta wojna, jak nie o podporządkowanie sobie Chin białemu światu? Dokładnie właśnie o to. Dopóki Chiny były słabe, dopóty nie było problemu. Problem zauważono w Stanach Zjednoczonych w 1910 roku. I wtedy zmieniono doktrynę bezpieczeństwa amerykańskiego na antychińską, bo wtedy dostrzeżono, że Chiny stają się wielkim problemem. W momencie, kiedy miała miejsce elekcja pana Trumpa, on z tego uczynił główny sztandar polityczny polityki wewnętrznej i zagranicznej. Koniec. Dobrze, teraz cytuję już pytanie i odpowiedź. Jakub Maciejewski, tygodnik w sieci. Skąd teza o grożącym Polsce rozbiorze nowej generacji, którą zawarł pan w głośnym tekście opublikowanym na portalu Teologii Podpolitycznej? Antoni Libera. Z obserwacji bieżącej polityki międzynarodowej, a zwłaszcza nastawienia do polskiej czołowych graczy, takich jak Rosja, Niemcy, Bruksela i Francja. No oczywiście Izraela nie ma. I ze skojarzeń politycznych. Według mnie Polska znowu zawadza możnym tego świata, znowu jest niewygodna i znowu te silne centra chciałyby ją sobie podporządkować. Może na nieco innej zasadzie niż w wieku XVIII i XX, dlaczego XIX, nie? To jest chyba pomyłka. Stąd właśnie XVIII i XIX, a nie XX. Stąd właśnie określenie rozbiór nowej generacji. Niemniej podstawowy sens tego dążenia jest taki sam. Chodzi o wielorakie uzależnienie polityczne, gospodarcze, kulturowe od obcych wpływów. Wymienione przeze mnie potęgi ewidentnie nie chcą Polski silnej, niezależnej, podmiotowej. Nie chcą, aby była ona wobec nich konkurencyjna i miała wpływ na rozwój wydarzeń. A co ja mówiłem o tym, dlaczego nie możemy handlować z Chinami? Między innymi. To przypomnijcie sobie Państwo. I pytanie, ale dlaczego taka refleksja pojawiła się dopiero teraz, a nie na przykład 10 lat temu? Przez pierwsze 20 lat, odpowiedź, od odzyskania niepodległości w 1989 roku, nasz kraj był na dorobku. Odrabiał kolosalne straty po czasach komuny i w tej kondycji nie przeszkadzał ani słabujący wówczas Rosji, ani Niemcom, ani Unii Europejskiej, która łączyła z nim rozmaite nadzieje, głównie ekonomiczne, czyli z nami. Gdy jednak tylko stanęliśmy jako tak na nogi, a zwłaszcza zaczęliśmy się wybijać na faktyczną niezależność, w szybkim tempie przestaliśmy się podobać i z poklewania po plecach lidera regionu staliśmy się nagle czarną owcą, czy wręcz zakałą postępowej Europy. Oczywiście nie nazywano przyczyny po imieniu. Znaczy, byłoby to przyznaniem się do postawy imperialno-protekcjonistycznej, zamknąć nawet. Lecz maskowano ją zarzutami o naszym rzekomym odchodzeniu od zasad demokracji, łamaniu praworządności, kultywowaniu populizmu i nacjonalizmu. Stosunek Unii Europejskiej do emancypującej się Polski coraz bardziej przypominał sposób odnoszenia się jakiegoś protektora do wasala i podległej mu prowincji. Wolno mieć swoje zdanie, o ile zgadza się ono z naszym. Oto w jaki sposób można było scharakteryzować tego rodzaju podejście. Dokładnie tak właśnie jest. Było i jest. Pytanie. Na ten konflikt interesów w skali międzynarodowej nakłada się konflikt wewnętrzny. Sprawa ta znalazła mocny wyraz dyskusji pod pańskim tekstem. O co właściwie chodzi w wojnie polsko-polskiej? Ta wojna w sposób utajony zaczęła się w punkcie wyjścia, czyli w pierwszym okresie transformacji pod szalbierczym znakiem grubej kreski. Jest to wojna między uwłaszczoną nomenklaturą oraz tą częścią Solidarności, która się z nią dogadała przy okrągłym stole, a resztą społeczeństwa, która nie została dopuszczona do podziału dóbr i do partycypowania we władzy. beneficjenci tej pierwszej batalii, aby zamaskować manipulację i niesprawiedliwość i umocnić tym samym swoją pozycję, opisali ją tendencyjnie jako starcie sił postępowych i prozachodnich z siłami wstecznymi i zaściankowymi. Pierwsze miały być rzekomo spadkobiercą tradycji demokratycznych i modernistycznych, a drugie przeciwnie, autorytarnych, zachowawczych i klerykalnych. Pierwsze miały rzekomo dysponować wykwalifikowanymi kadrami i kontaktami międzynarodowymi, drugie byłyby jednak niezaradne i mało operatywne. Ten czarno-biały obraz miał na celu głównie zohydzenie przeciwników, a w każdym razie stygmatyzowanie ich jako nieudaczników nie nadających się do sprawowania władzy. Do sprawowania władzy i reprezentowania państwa o takim potencjale jak Polska. Atak wizerunkowy, a trzeba dodać, że główne tuby propagandowe były wówczas w rękach zwycięzców, szedł w parze z wielką kampanią ideologiczną, mającą na celu zdezawuowanie polskiej historii i tradycji. Prawie wszystko, co polskie, było poddawane krytyce i drwinie, uruchomiono wielką machinę polityki wstydu, jak celnie nazwał to Bronisław Wittstein. Pytanie. Roger Scruton wprowadził do naszego dyskursu termin ojkofobia, idealnie pasujący do elit III RP. Dlaczego inteligenci, w cudzysłowie, w Polsce odnoszą się z taką niechęcią, by nie powiedzieć pogardą, do własnej kultury, historii, reszty społeczeństwa? Proszę Państwa, może pozwolicie Państwo, że ja teraz przez chwileczkę się zatrzymam, bo ten termin inteligencja mnie zainteresował. Otóż, jako że ja w pełni PRL-u byłem już młodym człowiekiem, który rozumiał, co się wokół niego dzieje w latach 70., na początku lat 70., byłem studentem i rozumiałem mniej więcej, co się koło mnie dzieje, a przynajmniej rozumiałem pojęcie inteligencja na pewno. Było ono bardzo szeroko stosowane. I wówczas chętnie nawet pani siorbiąca herbatkę przy okienku pocztowym się podpisywała pod tym, iż jest oczywiście, należy do inteligencji. Natomiast bez wątpienia wówczas mieliśmy wysyp inteligencji, wysyp wartości polskich, wysyp szczególnie w obszarze kultury, ale nie tylko. Tak olbrzymi, że dzisiaj można tylko z politowaniem patrzeć na to, co się w tymże obszarze kultury dzieje, bo jeśli ja wówczas mogłem, mieszkając wprawdzie w Warszawie, no miałem szczęście do pewnego stopnia, albo miałem dostęp do tych dóbr kultury w postaci na przykład dramatycznego z Zapasiewiczem, małego w domach centrum z Hanuszkiewiczem, czy nowoczesnego, to był chyba nowoczesny z Hibnerem na Pradze, to ja po prostu miałem gigantyczny, ja i moi mnie podobni mieli po prostu gigantyczne szczęście, ale myśmy w ogóle mieli szczęście, bo do Polski sprowadzane były filmy nowej fali francuskiej, włoskiej, czeskiej, węgierski. To było coś niezwykłego. Francuski, tak. To było coś niezwykłego. Ja to chłonąłem jak gąbka. I myślę, że takich jak ja były setki tysięcy, jeśli nie miliony ludzi. I myśmy czuli się inteligentami. Czuliśmy, że na przykład ten teatr poniedziałkowy, czy kabaret starszych panów, czy wiele innych, czy teleecho pani Dziedzic, to były przecież perły. To były perły, których dzisiaj nie oświadczysz nigdzie. Kształtowano wtedy ci komuniści, których nie można by było posądzić raczej o takie umiejętności, dawali nam społeczeństwu, kształtowali w społeczeństwie tą warstwę inteligencką. I ja tego będę bronił, bo to jest moja teza, nigdzie tego nie wyczytałem, to jest moja teza wzięta z mojego życia, z doświadczenia mojego życia tamtego okresu. I teraz a propos tych inteligentów, właśnie jakby lustrzane odbicie tamtych inteligentów teraz w krzywym zwierciadle, ale odbicie w krzywym zwierciadle. I teraz ten pan liberał odpowiada. Sam pan użył słowa inteligenci z dozą ironii, bo ci, których ma pan na myśli, to inteligentami są najwyżej nominalnie. Z tytułu wykonywanych zawodów, nie zaś ze sprawą pewnego etosu, będącego podstawą i miarą przynależności do tej warstwy społecznej. To jest nawet dla mnie oczywiste. Proszę Państwa, przepraszam bardzo, ale mnie się wydaje, że już za daleko zaszłem, jeśli chodzi o długość tego felietonu. Zapraszam Państwa na drugą część tego felietonu. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.